Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam Machowo. Witam wszystkich innych, którzy dzisiaj zechcieli przyjść z Szczecin. Bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy pierwszą niedzielę tego roku być razem. Pierwsza wieczerza w tym roku. W następną niedzielę rozpoczynamy tydzień modlitwy też, także wszystkich serdecznie zapraszam. Będziemy się spotykali przez cały tydzień, w niedzielę o 10:00, od poniedziałku do soboty o godzinie 18:00 tutaj na terenie kościoła. Chciałbym kontynuować ten temat, który jakby tak przewija się od kilku niedziel. I chciałbym dzisiaj już zakończyć historię króla Hiskiasza. Mówiliśmy chyba trzy niedziele pod rząd o królu Hiskiaszu. Cała historia jego życia, to wszystko, co on uczynił. Mówiliśmy o tym, jak zaczynał, jakie dzięki niemu zmiany zaszły w królestwie Judy. Mówiliśmy o tych różnych takich trudnych chwilach, doświadczeniach, jakie przyszły na niego, o tym, jak bardzo ufał Bogu. I skończyliśmy na tym takim wydarzeniu w jego życiu, które było mniej więcej tak na środku jego panowania. Po 14 latach śmiertelnie zachorował, modlił się do Boga i Bóg go uzdrowił. I zakończyliśmy tym, że ta historia tej choroby i tego uzdrowienia, ona taka jest nie do końca jakby jednoznaczna w tym sensie, że to, co nam się wydaje i to, co królowi Hiskiaszowi się wydawało dobre z perspektywy czasu albo z innego punktu widzenia, już takie do końca jednoznacznie dobre też nie jest, tak? I też kwestia tego słowa właśnie dobre. Czy to, co dobre dla mnie, to jest dobre? Czy to, co dobre dla innych, to jest dobre? Bo czasami to, co dobre dla mnie, dla innych nie zawsze jest dobre, tak? Dzisiaj będę kontynuował ten temat i chciałbym, żebyśmy też oparli się na jakimś fragmencie Bożego Słowa. Myślę, że możemy być zaskoczeni, jak różne wnioski mogą płynąć z jakiegoś jednego wydarzenia. Że jakieś jedno wydarzenie może być rozpatrywane jakby z różnych płaszczyzn, prawda? I jakby są w jakimś wydarzeniu są różne racje, różne też opinie możemy mieć na ten temat. Dlatego też jesteśmy tak różni i różnie możemy rozumieć pewne rzeczy, które są zapisane w Biblii. I to, co na pierwszy rzut oka wydaje się wspaniałym wydarzeniem, kiedy popatrzymy troszkę z boku i z perspektywy całego narodu już, to już wtedy takie jednoznacznie dobre, wspaniałe może nie być. I dzisiaj przeczytamy sobie kolejny element tej samej historii. Co było później? Co się działo później, kiedy Hiskiasz zachorował, kiedy wyzdrowiał i co było później? Co się działo dalej? Zostawiliśmy Hiskiasza, jak został cudownie uzdrowiony ze swojej choroby. Mówiliśmy też o tym, że to uzdrowienie, to wspaniałe uzdrowienie, ten wielki Boży cud, zostało też poprzedzone niezwykłym znakiem, który Pan Bóg dał Hiskiaszowi. I możemy powiedzieć tak, przecież uzdrowienie człowieka ze śmiertelnej choroby nie może być złe, prawda? To jest dobre. To jest wspaniała rzecz, ten człowiek na pewno się cieszył. Ale, I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym różnym ale, które się pojawiają w związku z tym co się wtedy wydarzyło. Otwórzmy sobie to wydarzenie, to o czym czy będziemy czytali, jest zapisane w trzech miejscach Bożego Słowa. W Księdze Kronik, w Księdze Królewskiej i w Księdze Izajasza też. I najprawdopodobniej sięgniemy do kilku z tych miejsc. Druga Kronik, 32 rozdział. To jest inne spojrzenie na to, co ta sama historia opisana w innym miejscu, troszkę inaczej. Druga Księga Kronik, 32 rozdział i od 24 wersetu przeczytamy sobie trzy wersety. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował, czyli to, co czytaliśmy sobie w drugiej księdze królewskiej, tak? I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Tak to wyglądało. Hiskiasz zachorował. Kiedy się dowiedział o tym, bo przyszedł do niego prorok Izajasz, kazał mu uporządkować swój dom, bo powiedział mu, że umrze. I Izajasz sobie poszedł, a Hiskiasz, no jak to człowiek, który się dowiedział o takiej strasznej rzeczy, która miała mu się przydarzyć, odwrócił się do ściany na swoim łóżku, bardzo płakał, modlił się do Boga i Izajasz jeszcze nie wyszedł dobrze z tego pałacu królewskiego, już musiał wracać z powrotem, bo Pan Bóg mu powiedział, że widziałem Twoje łzy, słyszałem Twoją modlitwę, no i dodam jeszcze do Twojego życia 15 lat. No i możesz sobie zażyczyć jakiegoś znaku, no i Hiskiasz sobie zażyczył, żeby cień się cofnął o 10 stopni na tym zegarze słonecznym. I tak to wyglądało. Prawda? Wspaniałe wydarzenie. Wielka rzecz, no można się tylko cieszyć, tak? Ale tutaj mamy tą samą historię opisaną troszkę inaczej, trochę jakby mamy dodane nowe elementy. Dowiadujemy się czegoś jeszcze, co się działo później, prawda? I przeczytajmy sobie, w 25 wersecie czytamy. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się, Panu Bogu, za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Czego się tutaj dowiadujemy? Prawda? Że możemy powiedzieć tak, takim punktem jakby kulminacyjnym, takim punktem granicznym, takim punktem, od którego to wszystko zaczęło jakby inaczej wyglądać, niż pierwotnie Bóg sobie zamyślił. To był ten moment, kiedy Hiskiasz się pomodlił, prawda? Bóg miał taki plan, że chciał zabrać tego człowieka. Tak jak już wcześniej sobie mówiliśmy. Chciał zabrać Hiskiasza już do siebie. Kiedy Boży człowiek, wierzący człowiek odchodzi do Boga, to jest z jednej strony smutek, tak? Tragedia i tak dalej, ale tak naprawdę dla tego człowieka jest lepiej. I chcę powiedzieć tutaj tak, że Bóg zawsze wybiera najlepszy moment, kiedy coś czyni. Z naszej ludzkiej perspektywy to może tak nie wyglądać, ale Bóg się nigdy nie myli. Bóg jest wszechmogący. Bóg jest Bogiem, który ogarnia całe nasze życie od początku do końca. I Bóg wybrał jakiś moment tam w życiu Hiskiasza, żeby go zabrać do siebie. Hiskiasz modli się, Bóg go wysłuchuje. I tutaj teraz jakby widzimy, można powiedzieć, alternatywną rzeczywistość. Coś, co gdyby Hiskiasz się nie pomodlił, co by się nie wydarzyło. Ale on się pomodlił. I no właśnie. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad kilkoma rzeczami. W 25 wersecie czytamy: jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo. Hiskiasz jakby nie docenił tego, co się stało. Hiskiasz jakby potraktował to jako taką rzecz normalną, coś takiego, wiecie, jak odkręcamy w domu kran i leci woda. Czy jesteśmy wdzięczni, nie wiem, Frankowi i innym osobom, które się tym zajmują, że to się dzieje? Nie, po prostu to jest normalne. I Hiskiasz potraktował to jako taką jedną, kolejną normalną rzecz w swoim życiu. Mało tego, czytamy dalej. Nie odwdzięczył się Panu Bogu za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. Wiecie, to wydarzenie, to wspaniałe wydarzenie, ten cud w jego życiu, który się wydarzył, ta wysłuchana modlitwa, zamiast sprawić, że on jeszcze bardziej przylgnął do Boga, że był wdzięczny Bogu, że Bóg go wysłuchał, że Bóg uczynił tak wspaniałą rzecz, to nie posłużyło, temu. Możemy powiedzieć tak, że z jednej strony Hiskiasz zyskał 15 lat życia, ale z drugiej strony stał się pysznym człowiekiem. Stał się pyszny. Wiecie, nie ma nic gorszego dla człowieka, który ufa Bogu, który polega na Bogu, który żyje z Bogiem, kiedy zaczyna wpadać w pychę. Dlatego, że tak jak mówi zresztą Boże Słowo, pycha jest pierwszym krokiem do czego? Do upadku. Pycha jest pierwszym krokiem i kiedy przychodzi pycha, kolejnym etapem, kolejną rzeczą, jaka dotyka człowieka, jest upadek. I ja nie wiem, być może Pan Bóg chciał oszczędzić tego Hiskiaszowi, ale tutaj czytamy, że wzbiło się w pychę do tego stopnia, że co Pan Bóg musiał zrobić? Gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. I zobaczmy, jaki tutaj mamy ciąg wydarzeń. Hiskiasz choruje, modli się do Boga, Bóg go uzdrawia, daje mu wspaniały znak. Następnie Hiskiasz wpada w pychę i w konsekwencji Bóg zlewa czy zsyła swój gniew na niego, na Jerozolimę i na Judę. Tak to wygląda mniej więcej ciąg tych wydarzeń, o których tutaj, które tutaj mamy. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Ten gniew spadł później. Bóg wylał gniew już po śmierci Hiskiasza. I w Księdze Królewskiej czytamy też, może otwórzmy sobie, Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Kiedy Hiskiasz wyzdrowiał, kiedy został uleczony, wiecie, to się odbiło dosyć takim dużym echem w tamtym ówczesnym świecie i z dalekiego kraju, z Babilonii, przysłali do Hiskiasza posłańców. Król babiloński przysłał do Hiskiasza posłańców, którzy przyszli i przeczytajmy sobie tą historię. 20 rozdział, 12 werset drugiej Księgi Królewskiej. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i drogocenne olejki, i zbrojownie. W ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie. A Hiskiasz odpowiedział, przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał tedy dalej, a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. A tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Nie macie jakichś takich mieszanych uczuć, kiedy to czytacie? Że człowiek w zasadzie nie martwi się o przyszłość swojego narodu, nie martwi się o przyszłość swojej rodziny, nie dba o to, że jego wnukowie będą uprowadzeni gdzieś tam, staną się niewolnikami i sługami w pałacu jakiegoś króla, że wszystko to, co nagromadził, nad czym się trudził, pracował i tak dalej, to wszystko zostanie zabrane, mówiąc inaczej, ukradzione. Myślę, że człowiek w jakimś tam momencie, kiedy zaczyna iść swoją własną drogą, według swojego własnego planu, tak naprawdę widzimy człowieka, który myśli tylko i wyłącznie o kim? O samym sobie, prawda? Co tam, niech wnuki idą sobie, niech to wszystko najważniejsze, tak jak powiedział Hiskiasz. Czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo, a później niech się dzieje, co chce. Myślę, że to nie jest taki dobry przykład takiego myślenia. Coś, co mogłoby nam się podobać i coś, co moglibyśmy naśladować. Prawda? I zobaczmy, że do tego jakby doprowadza właśnie to, że Hiskiasz zapragnął czegoś dla siebie, nie myśląc o innych, o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o swoim królestwie. Najważniejszy w tym wszystkim był on. I takie myślenie, to myślenie doprowadziło go do tego, że tak jak czytamy, jego serce wzbiło się w pychę. Jego serce wzbiło się w pychę. I teraz popatrzmy, te same wydarzenia, które czytaliśmy w Księdze Królewskiej, otwórzmy sobie jeszcze raz drugą Księgę Kronik i przeczytajmy sobie o tej wizycie tych posłańców jakby z innej perspektywy. Druga Księga Kronik, 32, 32 rozdział, strona 503. Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także składy na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód. Nabył dla siebie liczne stada owiec i bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim majątkiem. On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie miasta Dawida. W każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Co się stało? Kiedy przyszli ci posłańcy tego króla babilońskiego. Bóg, czytamy, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Wiecie, Hiskiasz poczuł się taki silny, taki pewny. Czytamy, że wzbił się w pychę, wiecie, i Bóg go zostawił. Bóg go zostawił samego, na chwilę, na moment. Jak czytamy, Bóg zdał go na jego własne siły. Wiecie, ja bym nie chciał nigdy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy Pan Bóg jakby zostawia mnie samego, zdanego na moje własne siły. Nie chciałbym nigdy, nawet przez sekundę, przeżyć takiego jednego momentu w swoim życiu. Tutaj czytamy, że Bóg go zostawił. Nie dlatego, że go nie kochał, nie dlatego, że o niego nie dbał, ale dlatego, że on się poczuł taki silny. I można powiedzieć, że to tak czasami jak rodzice postępują z dziećmi. Rodzic chce prowadzić dziecko za rękę, dziecko się wyrywa, bo chce samo. Czasami jest tak, chcesz to iść i zobaczymy, co się stanie, prawda? I mogę powiedzieć tak, kolejna rzecz, która się wydarzyła po tym, kiedy Hiskiasz został uzdrowiony, prawda? I możemy powiedzieć, to wspaniałe, wielkie wydarzenie, które wyprosił dla siebie król Hiskiasz, możemy zobaczyć, jakie miało konsekwencje, jakie miało skutki dla Hiskiasza. I możemy się zastanowić, czy to, co wydawało mu się takie dobre, wspaniałe, cudowne, i było takie. Uzdrowienie jest czymś wspaniałym i dobrym. Ale to, co się działo później, to jakby nie zbliżyło Hiskiasza do Boga. To stało się powodem tego, że on wpadł w pychę, że on przeżył coś, czego Bóg jakby chciał mu oszczędzić. Ten czas, kiedy on przez jakiś moment w swoim życiu stał się człowiekiem pysznym, kiedy Bóg musiał wylać gniew na niego, na Jerozolimę i na Judę. Kiedy on przestał jakby troszczyć się, król przestał się troszczyć o przyszłość swojego ludu i powiedział, niech się dzieje, co chce, najważniejsze, żeby za mojego życia było spokój i bezpieczeństwo. Chcę powiedzieć tak, że możemy zobaczyć Boga tutaj w tej historii też jako tego, który realizuje plan w życiu człowieka. Bóg realizuje swój plan w życiu człowieka. Widzimy Hiskiasza, o którym czytamy, że ufał Bogu, że polegał Bogu, że nie było przed nim takiego, który by tak bardzo na Panu Bogu polegał. Ale w pewnym momencie widzimy człowieka, który ze strachu przed śmiercią jakby prosi Boga. Wyprosił u Boga to wspaniałe uzdrowienie. I jakby zmienia też Boży plan w stosunku do swojego życia. Bóg robi to, co Hiskiasz chce, ale wiecie, z perspektywy czasu, z perspektywy tego narodu, z perspektywy dzieci i wnuków Hiskiasza, to uzdrowienie już nie było czymś takim do końca dobrym dla nich, prawda? Dla tych ludzi lepiej by było, żeby ten król odszedł we właściwym momencie. I Boże Słowo jakby przekonuje nas o tym, że Bóg wie, co jest lepsze, i czasami nasze myśli też jakby nie nadążają za Bogiem. W Księdze Izajasza czytamy coś takiego, bo myśli moje to nie myśli wasze, A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. W Ewangelii Jana czytamy też takie słowo, które Jezus powiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Co ja czynię teraz, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. I jaki wniosek można by wyciągnąć z tej historii? Bóg się nigdy nie myli. Bóg zawsze wie, co jest dla nas dobre. My czasami tego nie rozumiemy. Czasami jesteśmy jak Hiskiasz, który z rozpaczą odwraca się do ściany i szlocha i woła do Boga. Bo wydaje mu się, że to, co czyni Bóg, jest złe. Ale wiecie, tak jak my, w relacji z naszymi dziećmi, nigdy naszym zamiarem nie jest zło naszych dzieci, prawda? Nigdy. Chociaż one też nie zawsze to rozumieją, kiedy prowadzimy je do lekarza, na szczepienie, na jakieś różne rzeczy. I tak samo Pan Bóg przeprowadza nas przez różne momenty naszego życia. Trudne, dramatyczne. Czasami trudno nam zrozumieć Boże działanie. Ale wiecie, Boże Słowo mówi, że my nigdy nie zrozumiemy Boga. My nigdy jakby nie zbliżymy się nawet do sposobu, w jaki Bóg rozumuje, w jaki sposób Bóg myśli. Ale tutaj właśnie wychodzi to potrzeba zaufania, naszego zaufania Bogu, że On wie, co jest dla nas dobre, że On nie robi tego, co jest dobre, On robi to, co jest najlepsze. Bóg zawsze wybiera najlepsze rozwiązania. Bóg zawsze ma najlepszy plan. Bóg zawsze wie, co ma zrobić w danym momencie. Po co mamy doświadczać niepotrzebnych rzeczy. Rzeczy, które być może Bóg chciał nam zaoszczędzić w naszym życiu. Czy Bóg się myli, kiedy mówi: to, co ja czynię teraz, ty tego nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Wiecie, przyjdzie taki dzień, kiedy jakby otworzą się nasze oczy i wtedy powiemy: teraz już wiem, dlaczego pewne rzeczy w moim życiu się wydarzyły. Czy jesteś w stanie tak do końca zaufać Bogu i powiedzieć: Boże, ja się zgadzam na to wszystko, co czynisz. Cokolwiek to będzie. Cokolwiek będę musiał zrobić, gdziekolwiek będę musiał pójść, cokolwiek będę musiał przeżyć, jeśli to pochodzi z Twojej ręki, ja się na to zgadzam. To jest trudne. To jest trudne. Grzesiek tutaj mówił o Jobie. Prawda? Pamiętamy historię Joba, pamiętamy niesamowitą tragedię, kiedy człowiek sobie pomyśli, co on tak naprawdę przeżył, stracić wszystkie dzieci w jednym momencie. Wiecie, ja sobie tego nie wyobrażam, ale na końcu księgi Joba, po tych wszystkich żalach, po tym buncie, po tych wszystkich gorzkich słowach, jakie Bóg wypowiedział w stosunku do Boga, co on na końcu mówi? Odwołuje wszystkie moje słowa. On to odwołał i przyznał Bogu rację. Bóg ma prawo do twojego życia, do mojego życia. Bóg ma nie tylko prawo, żeby robić w naszym życiu dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy. On ma również prawo do tego, aby robić to, co wydaje nam się złe, przykre, niewłaściwe. Jeśli takie nam się wydaje, wiecie, to tylko dlatego, że nie rozumiemy, że nie wiemy, że nie widzimy jeszcze powodu, efektu, skutku, przyczyny. Bóg to wszystko wie. I tak jak czasami, nie wiem, rozwiązujemy jakąś łamigłówkę, układamy coś i nam nie pasuje, ale przychodzi taki moment, że nagle nas olśniewa i to wszystko nam się zaczyna układać w jedną całość. I przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko, całe nasze życie, wszystkie te bezsensowne rzeczy, które się wydarzyły, co nam się wydawało, że Bóg nas opuścił i zostawił, ułoży nam się we wspaniałą całość, w Boży plan dla naszego życia i będziemy rozumieli wszystko. Tak nam obiecuje Boże Słowo. Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Odnieś to do różnych rzeczy w swoim życiu. Trudnych rzeczy, dobrych rzeczy, tego wszystkiego, co Bóg czyni. Jeśli Bóg to czyni, to jest dobre i warto to przyjąć. I warto iść Bożą drogą i warto jakby zaufać Mu we wszystkim do końca. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, nie będzie zawiedziony i nie będzie rozczarowany. Tak mówi Boże Słowo. Amen. Zaśpiewamy pieśń. Teraz.